Widziałeś, że cena Bitcoina zapaliła 7000 dolarów?
Czekam, aż będzie 10.
No i co, ale to czekasz, kupiłeś, masz, co robisz?
Nie kupiłem, bo się boję.
Boisz się, że to co, bańka spekulacyjna?
Dokładnie. Tylko, że taka bańka, która może urosnąć nie wiadomo do jakiej kwoty. Ale widziałem ostatnio jakiś headline, że ktoś stwierdził, że Bitcoin będzie warty 1 000 000 dolarów. I to już mnie przestraszyło.
No dobra, no to właśnie dzisiaj o tym będziemy rozmawiali, o bańkach spekulacyjnych i zastanowimy się nad tym, czy Bitcoin jest jedną z nich.
Zaczynamy.
To jest podcast 21% rocznie Jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, z tej strony Paweł Biedrzycki. To jest podcast 21% rocznie. Po mojej prawej stronie Rafał Iżyński.
Nie z prawicy, dobrze powiedziałeś, nie z prawicy, ale po prawej stronie. Rafał Iżyński, witam wszystkich.
No i dzisiaj będziemy rozmawiali o bańkach spekulacyjnych, jak powstają i jak się rozwijają, jakie są w ogóle przyczyny ich powstawania, jakie były, istniały. No i tak przy okazji, żeby to nie była taka sucha dyskusja, będziemy sobie krok po kroku przechodzili przez wszystkie etapy i sprawdzimy sobie, czy rzeczywiście ten Bitcoin to może być klasyfikowany jako bańka, czy to też nie jest bańka.
Bardzo ciekawy temat i temat rzeka. Bańki mają to do siebie, że przede wszystkim potrafią długo czasu rosnąć, a upadają bardzo szybko. I teraz kto czai, wynajdzie ten moment, w którym nie da się po pierwsze znaleźć momentu, kiedy ta bańka pęknie, a wiele bańek ma to do siebie, że nawet jak się wskoczy do tego pociągu w trakcie tego pęcznienia, to i tak czy siak można jeszcze bardzo dużo niestandardowe procenty zarobić.
No dokładnie. Z punktu widzenia ekonomistów to też jest taki ciekawy case. Wielu ekonomistów się zastanawia, bada te bańki spekulacyjne i powód jest bardzo prosty. No bo jeżeli jesteś wyznawcą teorii rynku efektywnego, że nie da się pokonać rynku, czyli takiego wyznawcy homo economicus, czyli osoby, która racjonalnie podejmuje decyzje, a taka jakby teoria dominuje na świecie ekonomiczna, no to trudno jest uzasadnić to, dlaczego w ogóle powstają bańki spekulacyjne. Dlaczego ludzie się w pewnym momencie zachowują tak nieracjonalnie? I to najbardziej przykuwa uwagę ekonomistów, zwłaszcza badaczy, no bo jeżeli rzeczywiście bańki spekulacyjne są jakąś anomalią, no to coś takiego jak rynek efektywny nie istnieje. A jeżeli przyznajesz, że rynek jest efektywny, no to ciężko ci jest wyjaśnić, dlaczego w ogóle coś takiego jak bańka spekulacyjna może wystąpić.
No dużo elementy, myślę, psychologii tłumu tutaj działa. No to tak jak ja bym ci powiedział, ty Paweł, masz ładną białą koszulę, prawda? Abyś był osobą bardzo znaną, no to pewnie tak samo 100 twoich najbardziej zagorzałych followersów poleci i kupi białą koszulę, prawda? Płacąc automatycznie za to dużo pieniędzy, bo w Biedronce jest 10 sztuk.
Powiem ci, że ciekawy przykład dałeś. Muszę go przeanalizować i ci odpowiem coś, ale chyba pod koniec podcastu. Znaczy, ja wymyślam taki plan, że dzisiaj, żeby to nie była taka sucha dyskusja, no to jest taka książka Szaleństwo, Panika, Krach, Historia kryzysów finansowych. Jej autorem jest Charles Kinderberger. To jest taki, chyba myślę, że jeden z pierwszych badaczy w ogóle kwestii, dlaczego powstają bańki spekulacyjne. No i ta książka bardzo dokładnie omawia ten temat. On wręcz pokazuje krok po kroku, jak powstają bańki spekulacyjne na podstawie historii, które występowały. No i teraz omówimy sobie te wszystkie kroki, etapy, jakie powstają. No i tutaj cały czas będziemy sobie porównywali, czy ten Bitcoin rzeczywiście jest, łapie się do któregoś z tych kroków. Ale na początek może zacznijmy od tego, jakie bańki spekulacyjne pamiętasz w ogóle na rynku.
No te słynne tulipany, tak? W którym to było wieku? 15? 16?
16 chyba wieku, tak.
15-16 wiek, to tak...
To chyba taka pierwsza zapisana w historii bańka spekulacyjna, tak, która była słynna, ale takie bliższe nam, no to oczywiście
internet. Internet lata 90. i wczesne 2000, tak? I nieruchomości 2006-2007.
U nas tak typowo w Polsce. Tak? No, to w była Stanach taka, też. Taka typowa bańka. No jeszcze na przykład Japonia, lata 80. Wielka bańka spekulacyjna. Tego było wbrew pozorom bardzo dużo, bo jeżeli zajrzysz do tej książki, to, tam jest opisane jakieś handlu obligacjami zagranicznymi, spółek kolejowych, spółek zagranicznych, banków. Tych baniek wbrew pozorom w historii było bardzo, bardzo dużo. One co jakiś czas wracają i wszystkie mają kilka cech charakterystycznych. Pierwsza cecha, jaką Kinderberger zwraca uwagę, no to jest, że musi być odpowiednie środowisko do tego, żeby powstała bańka spekulacyjna i tym środowiskiem zazwyczaj jest taki okres niskich stóp procentowych.
Czyli duża ilość pieniądza do wydania na rynku.
Tak, czyli pamiętamy tą najbliższą nam taką bańkę nieruchomościową, no to był efekt taki, że właśnie te stopy procentowe spadały, banki uruchomiły kredyt, no i był szał na kupowanie mieszkań w Polsce. Te lata 2005-2007 chyba o 100%, a nawet dużo więcej wzrosła średnia cena mieszkań. Średnia. Pamiętajmy, że to jest średnia, bo w największych miastach nawet po 3-4 razy ceny wzrosły w takim krótkim czasie, zaledwie chyba 2 lat. Więc to był naprawdę bardzo duży wzrost cen.
Tak, ale to nie tylko stopy procentowe, bo niskie stopy procentowe uruchomiły dodatkowe procesy. Pamiętamy udzielanie kredytów hipotecznych na 120-130% wartości danego mieszkania oraz, że tak powiem, bardzo dużą skłonność banków do udzielania kredytów, bo to tym bankom napędzało po prostu zyski.
Dokładnie. No i teraz zastanówmy się, czy do tej pory było odpowiednie środowisko, żeby powstała jakaś na rynku bańka spekulacyjna?
No, takie dość proste pytanie, bo a propos właśnie tych niskich stóp procentowych, bardzo niskie, ultra niskie, chyba rekordowe w historii ekonomii mamy,
no,
tak?
Nominalnie były najniższe w historii, a realnie były nawet ujemne, tak? Stopy procentowe przez długi czas. No i to jest idealne środowisko do tego, żeby wykluła się jakaś bańka spekulacyjna. No i teraz pytanie, czy się wykuła. Przechodzimy do kolejnego punktu. Numer 2. Balon spekulacyjny zaczyna się, gdy jakieś wydarzenie gruntownie zmienia perspektywy gospodarcze. To jest pierwszy moment. No i teraz kampania mórz północnych, czyli ta bańka spekulacyjna mórz północnych, to jeszcze chyba XVI czy XVII wiek, no to był efekt tego, że po prostu Kolumb odkrył Amerykę. No i się zaczęło spekulowanie tymi zagranicznymi spółkami, że to będzie przynosić gigantyczne zyski. No, wzrost cen nieruchomości w Polsce w latach 2006-2007 to był efekt wejścia Polski do Unii Europejskiej, tak? To był główny powód tego. Nowe perspektywy oczywiście. Nie wiem, bańka internetowa w latach 90. no to był moment, kiedy pojawił się HTML, rodziła się ta technologia i to też sprawiło, że otworzyła się nowe możliwości, tak? Nowa ekonomia wtedy powstała, więc zazwyczaj to w ten sam sposób wygląda, nie wiem, lata 20 czy 30 XX wieku, no to kolej się pojawiła i też spekulowano, wyobraź sobie, akcjami spółek kolejowych.
Ja nie wiem, czy akurat to, co teraz powiem, w przypadku kryptowalut miało duże bądź mniejsze zastosowanie, ale też takim, myślę, początkiem do szukania alternatywy dla popularnie znanych walut, to był też fakt, że po kryzysie 2000 lemanowskim, tak, nazwijmy to tak, różne państwa zaczęły szukać po prostu oszczędności bądź dodatkowych wpływów do budżetu. Jednym z tych było, jednym z tych procesów było eliminowanie rajów podatkowych, czy też odtajnianie tajemnicy bankowej, te słynne case'y banków szwajcarskich i też rajów podatkowych. I między innymi ludzie, czy to, że tak powiem, z ciemnej bądź z jasnej strony mocy, czy tutaj legalnie bądź nielegalnie stojący ludzie za transferem pieniądza między państwami i tak dalej, no też zaczęli, myślę, poszukiwać innych alternatyw do transferu właśnie pieniądza. No i jednym z tych takich środków mogły być właśnie kryptowaluty.
No moim zdaniem, znaczy to zawsze jest tak, że coś nowego powstaje z wielu powodów. Myślę, że to też jest jak najbardziej jakiś powód. Na pewno no, ta nowa technologia, jaką jest blockchain, otworzyła takie możliwości. No i myślę, że tutaj każdy przyzna, że rzeczywiście nastąpiło pewne wydarzenie w gospodarce, które potencjalnie pokazuje perspektywę bardzo wielkich zysków. No i tutaj myślę, że no, kryptowaluty idealnie się do tego nadają, że to jest coś nowego się pojawiło i to może zmienić świat i wszyscy w to wierzą. I rzeczywiście jest wiele argumentów, które za tym przemawia. No nie wiem, radio jak powstało, też spekulowano akcjami spółek, które tworzyły radio, telewizję też. Więc to rzeczywiście zmieniło nasz świat, tylko że w pewnym momencie okazało się, że no te ceny były nieuzasadnione do tego, co to zmieni. No i teraz przechodzimy do tego drugiego punktu. Dlaczego to w ogóle rośnie? No bo pojawia się popyt spekulacyjny, a podaż nie jest w stanie temu nadążyć. To jest jakby taki trzeci punkt, który Kindleberger wymienia, że to jest taki etap tej pierwszej fazy spekulacyjnej, że ludzie rzucają się na jakieś te nowe aktywo, a jeszcze nie ma wystarczającej podaży ze strony sprzedających,
dostawców. Znaczy, ja myślę, że przy Bitcoinie jest to okej, no bo tam jest ograniczona ilość, tak?
Ale tu jest zaspokajanie już.
Jest zaspokajanie,
bo
konkurencja.
Są nowe tak. Kryptowaluty powstają.
I tutaj jest właśnie ta odpowiedź w tym momencie podaży na ten warunek, co już może być jakimś sygnałem takim ostrzegawczym, bo już ile tam po 200-300 innych kryptowalut, tak?
No 1300 już.
Już jest więcej? A, no to widzisz, jak to
już
się wszystko zmienia.
Nawet polscy youtuberzy emitują kryptowaluty, więc to jest jakby ta pierwsza faza spekulacji, taki nazwijmy to jeszcze bezpiecznej, no to jest wtedy, kiedy no, ten popyt jest jeszcze niezagospodarowany. No i tutaj takim idealnym sposobem było właśnie no, ceny nieruchomości, tak? Rzeczywiście popyt w latach 2005-2007 eksplodował i w pewnym momencie było tak, że już dziury w ziemi się sprzedawało, tak? To w taki sposób nawet już jakby zaspokajano gigantyczny popyt ze strony kupujących. W latach 90. no to była gigantyczna liczba tych IPO spółek internetowych. No rynek nie jakby zawsze odpowiada na ten gigantyczny popyt, jaki się pojawia. No i właśnie w pierwszej fazie tej bezpiecznej spekulacji jeszcze tego nie robi, czyli ceny bardzo, bardzo mocno rosną. A ty kiedy w ogóle pierwszy raz usłyszałeś o Bitcoinie?
O Bitcoinie to sam usłyszałem chyba ze 2 albo 3 lata temu, kiedy właśnie ktoś mi się zapytał, czy kopię.
Tak?
Tak, czy kopię.
A ja ci powiem taką historię, że ja usłyszałem w 2011 roku, to był zaraz po tym kraszku u nas z lipca, to myślę, że to był koło wrzesień, byłem na takiej konferencji, gdzie był chłopak, który zajmował się tym Bitcoinem. Gdzieś tam pracował jako informatyk rzeczywiście w tej organizacji, bo tam jest jakaś Bitcoin.org czy coś takiego, która to rozpropagowuje. No i on tam w tym pracował, opowiadał o tym, jak to działa. Bardzo mi się to spodobało i sobie powiedziałem, że jak wrócę, to kupię sobie te Bitcoiny. Nie? Za 1000 złotych mówię sobie, kupię, zobaczę jak to będzie. No i wiesz, co zrobiłem, jak wróciłem?
Nie kupiłeś.
Nie, bo zapomniałem. Nie? Ale tak z ciekawości patrzyłem, ile bym dzisiaj miał, to wiadomo, że to jest jakaś taka gdybanie, bo pewnie albo bym to zgubił, albo by mi to zabrali, więc pewnie bym tego na pewno już nie miał, ale patrzyłem, że z tych 1000 bym miał 2 miliony złotych, nie? Jakbym wtedy kupił.
Dałeś ciała.
No dałem ciała. Trudno. Czwarty punkt, no to przechodzimy do czwartego punktu. Spekulacja rozwija się w 2 etapach. Czyli jest ten trzeźwy etap, kiedy ludzie sami się interesują właśnie tym nowością, no bo po prostu widzą, że coś się nowego pojawiło. To taki, no, 2011 rok, to jest dobry przykład. Ta anegdota Bitcoin w 2011, to jest taki zdrowy jeszcze etap. I drugi, który już jest dość niebezpieczny, to jest etap naganiania, czyli właśnie pojawiają się nowi dostawcy, którzy zaspokajają popyt i im zależy na tym, żeby to promować, żeby reklamować, żeby zainteresować ludzi nowymi możliwościami i to już jest ten moment niebezpieczny. I rzeczywiście, zobacz, przypomnij sobie, 2007 rok. Pamiętasz, ile było reklam funduszy inwestycyjnych w telewizji?
Co trzecia reklama.
Co trzecia reklama to były fundusze inwestycyjne. To jest w ogóle coś nie do pomyślenia, że fundusze inwestycyjne kiedyś inwestujące w akcje reklamowały się w telewizji i co tydzień powstawał praktycznie nowy fundusz inwestycyjny.
No i właśnie podobnie mamy teraz z Bitcoinem, to jest chyba ten etap.
No to już ty powiedziałeś, ale wydaje się, że rzeczywiście, no jeżeli już widzicie, że coś jest reklamowane w telewizji, ja pamiętam w Klanie był gość w 2007 roku, w Klanie był chłopak, taka pojawiła się taka rola, że on żył z giełdy w Klanie.
A to teraz już jakimś M jak Miłość, Barwa, Szczęścia już ktoś jest?
Wiesz co, startupami, nie. Startupami. Teraz tam chyba w Klanie jest gościu, czy tam był, który właśnie rozwija swój startup.
Nie zapytam się, skąd o tym wiesz.
Wiesz co, tak przeczytałem na Twitterze.
Jasne.
Dobra. Piąty punkt. I to jest bardzo ważne. Przedmioty spekulacji są za każdym razem inne. I to ewidentnie Kindleberger zwraca uwagę, że nigdy jakby bańka nie rośnie na tych samych aktywach. To znaczy zawsze to jest coś innego. Czyli, nie wiem, 2011 rok, no to były surowce, tak? 2007 to były nieruchomości. Lata 90 to były spółki internetowe. Pomiędzy gdzieś były banki. Jeszcze wcześniej były, nie wiem, kolej. Jeszcze wcześniej radio, telewizja. Zawsze musi być to coś nowego. To nie może być coś, co, nie wiem, 10 lat temu było modne i teraz nagle wraca na to moda. Za każdym razem spekulacja jest, bańka rośnie na zupełnie nowym aktywie. No i teraz pytanie za 100 punktów. Czy Bitcoin i kryptowaluty są czymś nowym?
Patrząc z długiej perspektywy, tak.
No chyba też mi się wydaje, no że jakby to jest całkowicie coś nowego, którego wartość nigdy w historii nie była jakby przedmiotem spekulacji. I wydaje mi się, że tutaj z tego punktu widzenia rzeczywiście to bardzo dobrze pasuje. I tutaj jest szósty punkt, to też ciekawe, powiem ci. On jeszcze mówi, że w większości tych okresach spekulacyjnych zawsze się spekuluje dwoma aktywami. Nie jest tak, że jest tylko jedno aktywo w grze. I zobacz, na przykład 2007 rok to była spekulacja na czym? Była spekulacja na nieruchomościach i na bankach, co są ze sobą połączone, nie? W tak. pewnym stopniu. W 2000 roku były spółki internetowe i telekomunikacyjne. To jest tak jakby, rzeczywiście, jak tak pomyślisz, w przeszłości zawsze są dwa pośrednie aktywa.
A tutaj, a co mamy tutaj z Bitcoinem?
No nie wiem, no mi się wydaje, że te startupy to jest czymś, co jest astronomicznie wyceniane, bo ja jakby jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że nie wiem, Facebook czy Google jest balonem spekulacyjnym.
No nie, bo jest cashflow.
No oni mają cashflow, mają 600 miliardów, czy tam już nawet nie chcę mówić, sprawdźcie sobie sami, ile oni mają gotówki, więc to mówienie o nich, że to jest balon, no to jest takie trochę śmieszne. I jeszcze przy takiej rentowności, ale już takie spółki całkowicie startupowe, które wiesz, tydzień temu powstały, wypuściły kryptowalutę i zebrały 50 milionów, to nie uważasz, że to jest...
Tak, tu też jest na pewno balon, to jest 100% balon.
Czyli mamy dwa aktywa.
No mamy.
Idealnie nam pasuje do tego. I teraz siódmy punkt. Spekulacje często wzmaga prasa, która wszystko jakby podkręca i tutaj Kindleberger zwraca uwagę, żeby mieć się na baczności, bo często te zainteresowanie jest, te podsycanie jest opłacane.
Jest oczywiście, to jest myślę standardowa rzecz przy każdej bańce, no bo prasa, jak... co to jest prasa? No to jest
znaczy,
czytelność.
On pisze prasa, no bo to jest książka z lat 80., ale media. Dzisiaj raczej byśmy mówili o mediach, tak, które podsycają. Tutaj pamiętajmy o dwóch rzeczach, bo jakby jedną sprawą jest to, że media piszą o czymś, a drugą jest sprawą, że ludzie chcą o tym czytać, tak? Więc tu też media działają trochę jak podaż, która zaspokaja popyt ze strony czytelników, więc tutaj muszę jako człowiek, który prowadzi strefę inwestorów i wiem, jesteśmy w pewnym stopniu jakimś medium, muszę usprawiedliwić to środowisko, że po prostu się zaspokaja w pewien sposób popyt, ale też trzeba powiedzieć jasno, że jeżeli pojawiają się jakieś grupy interesu, które wprowadzają, nie wiem, nowe spółki, sprzedają mieszkania, no to im też zależy, żeby pisać o nich, no i wtedy mamy sytuację, kiedy te pewne przekazy mogą być po prostu opłacane.
Tak, tu ewidentnie wszystko się zgadza, aczkolwiek Myślę, że akurat w abstrahując, znaczy skupiając się na sytuacji bitcoinowej, to szum w mediach pojawił się dopiero od około 2 miesięcy, myślę, tak? To jest jednak dość wczesny etap, bo te wcześniejsze bańki, jak ja sobie przypomnę, to szum w mediach był jednak dużo, dużo dłuższy. Pół roku, nawet do roku, myślę, tak jak przy funduszach, tak, czy przy nieruchomościach, to nawet po, nawet o 1,5 roku to wszystko trwało, więc to przy Bitcoinie jest taki jednak sygnał, że to nie jest jeszcze koniec.
No też i powstają w ogóle media nowe, które pokrywają dany temat zazwyczaj. Pamiętasz, kiedy powstało TVN CNBC?
No to są właśnie te lata górki.
Wrzesień 2007 roku. Powstało TVN CNBC, czyli to jest praktycznie szczyt historyczny na akcjach. Strefa inwestorów powstała też we wrześniu 2007 roku. No tylko, że TVN CNBC nie przetrwało, a my przetrwaliśmy.
Bo nie miałeś w nazwie CNBC i nie musiałeś za to płacić.
Więc taka jest różnica, ale no jakby podaż musi zaspokajać popyt. Pojawiają się media, na przykład w październiku pojawiła się taka wkładka 2007 roku Forbes Investor. Tam bardzo dużo pisano o funduszach, o nowych inwestycjach, więc też ta podaż była zaspokajana w pewien sposób. No i teraz no, też mamy mnóstwo tych stron nowych, jak już nie wiem, czy już jakieś gazety, czy czasopisma powstały o kryptowalutach, ale podejrzewam, że raczej na pewno powstały, więc ta podaż ze strony mediów jest zaspokajana. No i to już jest taki moment zaawansowany według Kindlebergera, jakby bańki spekulacyjne, jeżeli coś takiego występuje. Ósmy punkt, i to jest bardzo ważny, i to cię zaskoczy.
Dawaj.
Zawsze jest grono sceptyków i szyderców.
A to jak zawsze.
I to jest bardzo ważne, posłuchajcie, bo to jest bardzo ważny moment, który powiem szczerze, że dużo mi dał, jeśli chodzi o lekturę tej książki, bo ja zawsze myślałem, że wiesz, że jakby bańka spekulacyjna to jest środowisko, że nikt nie wie, że to jest bańka spekulacyjna. Że wszyscy mówią, nie, to jest super inwestycja, nie ma żadnych sceptyków. Otóż nie. Kindleberger udowadnia w tej książce, że jest wręcz przeciwnie, że zawsze są sceptycy, którzy zwracają uwagę, że jest bańka spekulacyjna. Na przykład Buffett to od 1997 roku mówił, że to jest, że jakby internet, ten dotcom bubble to jest bańka, a i tak hossa jeszcze trwała 3 lata, tak, na tych spółkach. On był sceptyczny. I tutaj najciekawszy fragment w tej książce jest taki, że on opisuje właśnie tulipomanię i pokazuje przykłady, że Francuzi się śmiali z Holendrów. Wyśmiewali się z nich, że wiesz, że te tulipany, które kupują, to są nic nie warte. W ogóle jakieś przedstawienia powstały, gdzie się naśmiewano z Holendrów, że oni są zaślepnięci tymi tulipanami, a oni mimo to cały czas to kupowali, nie? To bardzo dużo daje do myślenia coś takiego, że uważali, że jakby że to jest super inwestycja, a Francuzi, którzy obok nich graniczą, się dosłownie z tego naśmiewali.
No wiesz, no Francuzi się śmiali z Holendrów, że za 2 cebulki czy 1 cebulkę Holender kupował dom czy gospodarstwo rolne, a w drugą stronę, no to oni pewnie ślimakami albo żabami mogli coś rozliczać.
No tam we Francji też była bańka spekulacyjna na rynku bankowym, ale to jest zupełnie inna historia. Więc pamiętajcie o tym, że sceptycy są. To nie jest tak, że bańka trwa wtedy, kiedy że wszyscy się zgadzają. Wręcz przeciwnie. Są sygnały, którzy jasno ostrzegają, że coś tutaj jest nie tak. I myślę, że teraz też tak jest. No jest mnóstwo tych głosów, które ostrzegają. No i teraz, kiedy jest szczyt? Szczyt jest wtedy, to jest 9 punkt, gdy insiderzy zaczynają wyprzedawać to, co posiadają outsiderom. Czyli kiedy no, ludzie, którzy są w tym rynku, sprzedają to, co posiadają. Czyli mówiąc jaśniej, kiedy nie wiem, właściciel spółki, która produkuje, buduje nieruchomości, sprzedaje swoje akcje na giełdzie.
To widziałem 2 dni temu na Facebooku filmik, gdzie 4 gości, którzy mają swoją kopalnię, wielką, nie wiem, czy można to powiedzieć, serwerownię, ale pokazują na tym filmie mnóstwo jakichś podzespołów komputerowych, nazywają to po prostu kopalnią do Bitcoina. oni już oferowali. To już każdy z was, już od 50 tysięcy może stać się udziałowcem spółki, prawda? No to to jest właśnie
to. To jest właśnie to.
To jest właśnie sprzedawanie.
To już jest etap taki rzeczywiście, że insiderzy, bo to ktoś, kto kopie mach, no jest doskonale zorientowany, miliony dolarów, żeby w kopanie bitcoinów. No to sprzedaż takiego udziału w takim przedsięwzięciu rzeczywiście jest, można podciągnąć pod sprzedawanie, tak, ale to że też insiderzy jest... sprzedają outsider. No taki klasyczny przykład, no to jest, pamiętamy, 2007 rok, debiut LC Corp, debiut JV Construction. No to były absolutne szczyty rynku nieruchomości, kiedy insiderzy sprzedawali no te marzenia outsiderom, czyli inwestorom na giełdzie.
Tak, JW chyba tam po 80 zł było.
Tak, dobrze, to coś był kojarzę. Szczyt. To był na debiucie, to był szczyt.
A teraz można po 4 zł sobie odkupić. Tak. Te same akcje.
To jest gigantyczna przecena. I to jest właśnie w tym momencie według Kindlebergera zazwyczaj formuje się szczyt, ale to nie oznacza, że od razu zaczyna spadać.
No oczywiście, że nie, bo szczyt trzeba najpierw uklepać, jak to się mówi.
Dokładnie. I jest punkt 10, zaczyna się tak zwana zadyszka. Bo większość z nas myśli, że to jest tak, że jest szczyt i ze szczytu jest jazda, spłuczka w górę,
w dół,
natychmiast. Otóż nie. Zazwyczaj jest właśnie taki marazm, stabilizacja, zadyszka się pojawia. No wszyscy liczą, że będzie dalej rosło, a to nie rośnie, trochę spada, trochę rośnie. Zaczyna się taka właśnie rynkowa zadyszka, no i wtedy no ci, co ostatnio weszli, zaczynają się niepokoić.
No ale jeszcze mają na tyle siły i charakteru i wewnętrznych jakiegoś tam popytu, że jeszcze są w stanie wytrzymać i poczekać. Ale z każdym kolejnym tygodniem, miesiącem bez wzrostów coraz bardziej są nerwowi.
Dokładnie. No i wtedy następuje moment, w którym według Kindlebergera nagle zmieniają się oczekiwania. On pokazuje wiele przykładów, tak, że z jakiegoś powodu zmieniają się oczekiwania na rynku. Czyli coś, co było postrzegane jako super dobre, zaczyna być postrzegane, no jakoś coś nie tak jest z tym i na rynku ma jakieś miejsce wydarzenie, które zmienia oczekiwania odnośnie przyszłości.
Czyli jak przez kolejny rok czy półtora roku od zakupu bitcoina, załóżmy od dzisiaj, nie będziesz mógł nim zapłacić w Biedronce, to jest to?
No między innymi tak, no ja bym tutaj mógł wiele takich przykładów powiedzieć, że jakieś wydarzenie zmienia oczekiwania. No takim momentem w 2007, który zmienił oczekiwania, były problemy tych funduszy subprime'owych banku Bernstearns. I wtedy dopiero, w pewnym momencie, to było bardzo blisko szczytu, w pewnym momencie wszyscy zorientowali się, że coś tu jest nie tak. No jak mogłoby być niewypłacalny fundusz, który jest na super rynku, gdzie trwa super hossa? I wszystkim zapaliło się czerwone światełko, no i żaba zaczęła być powolutku gotowana. W 2000 roku były po prostu słabe wyniki tych spółek. Pierwsze, które były bardzo napompowane oczekiwania. Nagle pierwszy kwartał 2000 roku, słabe wyniki spółek internetowych. Miało być dobrze, było źle, no i nagle zmieniły się oczekiwania. Zawsze jest taki break-even, kiedy się pojawiają oczekiwania. No i teraz, kiedy zaczyna się krach? Krach według Kindlebergera często zaczyna się, jak się na rynku pojawia jakiś skandal. Wybucha jakiś skandal, 2000 rok, klasyka Enron, fałszowane sprawozdania finansowe i 2008 rok, też skandal, agencja Standard & Poor's, okazuje się, że dawała ratingi AAA aktywom, które nie są warte, nie są tak bezpieczne, też był wielki skandal. No i zazwyczaj wybucha jakiś skandal i po tym skandale zaczyna się jazda bez trzymanki. Dopiero krach się zaczyna. I to nie jest w szczycie. To już jest pod jakiejś znaczącej przecenie na rynku.
No to tutaj chyba ciężko sobie wywróżyć, co może być skandalem na rynku Bitcoina.
Na razie byśmy raczej wyszukiwali w ogóle okresu zadyszki, tak? Bo na razie to parowóz idzie w górę. Na razie bym tutaj nie widzę takich sygnałów, żeby tu miał być jakiś skandal. Raczej to jest cały czas moment, w którym outsiderzy sprzedają insiderom i tutaj jeszcze przed nami powinien być ten etap zadyszki.
Czyli co, przechodzimy do podsumowania chyba.
I już. Ostatni punkt.
Ostatni?
Ostatni, 12. Po tym skandalu zaczyna się masowa ucieczka i w ogóle całkowicie pada płynność. Czyli nie ma popytu na aktywo, no i wtedy zaczyna się praktycznie prawdziwy krach, bo to trzeba mieć świadomość. Krach na rynku zaczyna się wtedy, kiedy po stronie kupi nie ma w ogóle zleceń. Wtedy jest taki prawdziwy krach. No to już daleka droga do tego, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło.
To w którym miejscu jesteśmy z krypto?
Mi się wydaje, że jesteśmy w fazie, kiedy insiderzy sprzedają outsiderów.
Czyli który to był punkt z 12?
To jest 9.
9, czyli jesteśmy wysoko, ale jeszcze nie najwyżej.
No problemy się zaczną, jeżeli będzie wyczuwalna zadyszka na tym rynku. No ja na razie nie widzę takiej zadyszki.
A zadyszka to będzie wtedy, jak jakiś poziom cenowy będzie tak utrzymywany.
Zacznie się stabilizować.
Stabilizować plus minus 15-20% pewnie, tak, nie? Tak. Przez parę dobrych miesięcy.
Wszyscy będą oczekiwali dalszych wzrostów, a tutaj się nie będzie się to realizowało i pojawia się taka zadyszka na rynku.
Czyli to jest tak, na razie jest tam, pamiętam niedawno było 3000, teraz jest tam 7, tak? To,
no,
to jeszcze nie ma tej zadyszki.
Na razie nie widzimy tego. Więc podsumowując, bańki spekulacyjne nie są niczym nowym. One są od setek lat istnieją. Taka pierwsza dobrze zdiagnozowana to jest tulipomania, a potem były setki baniek spekulacyjnych. Za każdym razem są na innym rodzaju aktywów. Za każdym razem to jest coś nowego zazwyczaj, przynajmniej takie się wydaje, co otwiera jakieś duże możliwości. Za każdym razem to jest tak, że w pierwszej fazie po prostu ludzie, inwestorzy zaczynają się interesować nowością, ceny rosną z braku podaży, a później jest masowe zainteresowanie mediów tym tematem. No i jest faza taka, w której insiderzy sprzedają outsiderom, zadyszka, no i zazwyczaj pojawia się jakiś skandal, który sprawia, że no, reputacja tego nowego rynku jest mocno nadwyrężona, no i później brakuje chętnych do zakupu, no i mamy pęknięcie bańki spekulacyjnej, krach. Teraz, czy warto spekulować w bańce? To jest, w ogóle inwestować w bańce? Moim zdaniem...
Warto.
Ale pytanie, w której fazie?
Jeżeli... A, to najpierw musisz wiedzieć, która jest faza, musisz sobie zdawać wszystko sprawę z tego.
No tak, ale zobacz, tutaj pokazuję, jakby przechodząc przez te punkty, jesteśmy w stanie zdiagnozować coś. No ja dlatego wolałem omawiać Bitcoina, bo to jest taki przykład, który mówi, czy warto. Czy warto było kupować Bitcoina w 2011 roku, kiedy po raz pierwszy o nim usłyszałem?
No już sobie odpowiedziałeś na to pytanie, bo nie jesteś milionerem. Masz tylko jedną białą koszulę.
Post factum, wiadomo, że nie powinno się oceniać swoich decyzji po fakcie, ale wydaje się, że to był dobry moment, no bo to było coś nowego, coś interesującego, jakaś technologia, która zmieniała świat. Mało kto o tym słyszał. No i to można było, był etap, kiedy można było próbować. Czy teraz jest dobry etap?
No już każdy musi sobie odpowiedzieć, myślę.
Każdy sam musi sobie odpowiedzieć, bo to tutaj, ale według, idąc z tymi punktami, no już jesteśmy w bardzo zaawansowanej fazie. Tak, no ale najważniejsze jest to, co ty powiedziałeś, tak, że bańki mają to do siebie, że nigdy nie wiadomo, kiedy pękną. No i to jest jedyna rzecz pewna. Buffett prognozował, że internet jest bańką w 97 roku, a to jeszcze rosło 3 lata.
No i pewnie grube setki procent. A teraz ja ci zadam pytanie. Jak teraz jest tam 7 tysięcy dolarów za bitcoina, wyobrażasz sobie 10 tysięcy za bitcoina?
No.
Wyobrażasz sobie. A wyobrażasz sobie 15 tysięcy za bitcoina?
No już mniej, bo jakby ten rynek jest wart kilkaset miliardów.
Ale nie jest to nieosiągalne, czy osiągalne według ciebie?
Wydaje mi się, że jest osiągalne. Dobra, ale będzie już dużo, dużo ciężej.
20 tysięcy?
No z każdym kolejnym setką wydaje mi się, że to będzie dużo, dużo więcej, bo pamiętaj, że to jest rynek skoncentrowany. Tam dużo, dużo tych bitcoinów jest w bardzo wąskiej grupie jakby właścicieli, tych kopaczy, którzy je wykopali, więc to jest po prostu gigantyczna wartość, no oni raczej...
Czyli to dobrze dla ceny, no bo podaż jest skoncentrowana i tak naprawdę od podaży zależy, czy wystawią więcej kup...
No tak, ale w przypadku Bitcoina jest ryzyko tych nowych kryptowalut, które będą odciągały inwestorów, no bo zobacz, ktoś sobie myśli, no jest 7 tysięcy, zresztą byłem ostatnio na takim kongresie, gdzie miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy się interesują tym rynkiem. No i oni tak mówią, nie? No, przy 5000 to ja myślałem, że już jest drogo, a teraz jest 7. To tak mówię, no już dalej nie wzrośnie, może będzie 10, No pewnie do 10 wzrośnie, ale już więcej nie wzrośnie, więc to są w ogóle tylko cyfry, tak?
Tak, i teraz nawet ci, co teraz posiadają bitcoiny, to mogą je sprzedać po to, żeby kupić inną kryptowalutę.
Teraz, nie, bo zobacz, zupełnie to jest inna perspektywa. Mały myśli tylko o tym, o liczbie, jaka jest cena. A ty jak masz, nie wiem, 20% wszystkich bitcoinów, to sobie patrzysz, ile miliardów dolarów masz pieniędzy, tak?
Tak.
To jesteś w stanie ile wysypać, jeżeli masz taką wartość?
No albo wszystko, albo przynajmniej jakąś część.
Każdą podaż jesteś w stanie jakby zaspokoić. No i tutaj dodatkowe ryzyko jest takie, że pojawia się coraz więcej walut, które będą odciągały uwagę, no bo ta wartość nominalna przyciąga uwagę. No, łatwiej jest ci zainwestować w coś, co jest warte dzisiaj 1 dolara i może wzrosnąć do 2.
Do 10.
Tak, do 10, niż w bitcoina, jak jest 7, że wzrośnie do 70 000 dolarów.
No ale to wiesz, nie wszyscy myślą tym tropem i to jest tylko część ze wszystkich, albo mała część ze wszystkich potencjalnych inwestorów bądź obecnych posiadaczy bitcoina.
No myślę, że na tym skończymy. Dajcie znać, co myślicie o tym podcaście, czy rzeczywiście on wam w czymś pomaga. Pamiętajcie, że to jest jakby taki szablon. To się będzie powtarzało, to możecie znowu wykorzystywać. Jeżeli coś nowego kiedyś się pojawi, no to możecie w tej pierwszej fazie w jakiś sposób spróbować z tego korzystać i później, idąc tym etapem, rozpoznawać, w jakiej fazie znajduje się dany rynek. Czy Bitcoin jest bańką? No to odpowiedzcie nam w komentarzach, co wy o tym myślicie, czy inwestujecie na tym rynku, jak długo to może potrwać. No i przede wszystkim, oczywiście, dajcie nam ocenę. Pochwalę się ci tutaj, już mamy 20 ocen na iTunesie, więc nasz fame rośnie.
Bardzo dobrze.
I większość jest 5-gwiazdkowych.
Czyli jednak są słuchacze, którzy chcą się edukować. Tak. Super.
Jeszcze raz dziękujemy. Ja pozdrawiam. Życzę dużych zysków. Zaraz zaczynamy podcast Ekstra i będziemy omawiali spółeczki z polskiej giełdy.
Tak, a kilka ciekawych hitów, myślę, mamy, poczynając od CD Redu poprzez
CD Live Projektu. Chat. CD, nie, czekaj, jak to się
CD.
Mówi? CD Projektu, dokładnie, przepraszam.
Polska. Także kilka innych przykładów do omówienia mamy. Bardzo dużo się działo. Teraz mamy sezon wyników za trzeci kwartał. Coraz więcej spółek pokazuje wyniki. Niektóre mają się czym chwalić, niektóre wręcz przeciwnie, ale zarabiać można zarówno na wzrostach, jak i na spadkach.
No, dokładnie. Bardzo dziękuję za uwagę. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Ja pozdrawiam, życzę dużych zysków. A ty co robisz?
Pozdrawiam wszystkich i czekam na super dzień do zakupów, szczególnie prezentów.
A co to jest? Black Friday?
Dokładnie.
Okej.
Okay. Do usłyszenia.
No, do usłyszenia. To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe, czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.